Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI zaapelował do rzymskich władz administracyjnych o wsparcie dla rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny.
Sytuacja ambasady polskiej przy Watykanie w ostatnich dniach wojny to temat kolejnej audycji Piotra Samerka.
Naszym gościem będzie rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, ksiądz dr Wiesław Kaźmieruk.
Powiemy też o działającej w Krakowie fundacji Panteon Narodowy na Skałce.
11 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Publiczna administracja i Kościół winny współpracować dla dobra człowieka, podkreślił to papież na tradycyjnym noworocznym spotkaniu z przedstawicielami mających siedzibę w Wiecznym Mieście władz regionalnych, prowincjalnych i miejskich. Wyraził radość, że już od dawna w Rzymie i Lacjum prowadzi się taką współpracę, śpiesząc z pomocą ludziom dotkniętym licznymi formami ubóstwa, tak w sensie materialnym, jak i ludzkich relacji. Wspomniał przy tej okazji swe niedawne odwiedziny stołówki Caritas. Do wizyty tej nawiązali też na dzisiejszym spotkaniu przewodniczący regionu Latium i prowincji rzymskiej oraz burmistrz Wiecznego Miasta. Ponadto Benedykt XVI zwrócił uwagę na współpracę Kościoła w dziedzinie służby zdrowia. Kieruje się on w tym zasadami świętości ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz centralnego miejsca osoby chorego.
Quella medesima sollecitudine per l'uomo.
Ta sama troska o człowieka, która każe nam być blisko ubogich i chorych, zwraca uwagę na podstawowe ludzkie dobro, jakim jest rodzina oparta na małżeństwie. Dziś małżeństwo i rodzina potrzebują lepszego zrozumienia ich rzeczywistej wartości i autentycznej motywacji. W tym celu dalej powinno wzrastać zaangażowanie duszpasterskie Kościoła. Równie konieczna jest jednak polityka rodzinna, odwołująca się także do odpowiedzialności, która należy do Was. Chodzi o rozwijanie takich inicjatyw, które ułatwiłyby ludziom młodym zakładanie rodziny, a następnie przekazywanie życia i wychowanie dzieci. Trzeba zapewnić młodym zatrudnienie i możliwie niskie ceny mieszkań oraz zwiększyć liczbę przedszkoli i żłobków. Natomiast niebezpieczne i szkodliwe są projekty mające na celu nadanie innym formom związków uznania prawnego, które im się nie należy. Prowadzi to nieuchronnie do osłabienia i destabilizacji prawowitej rodziny opartej na małżeństwie.
Papież podjął też sprawę wychowania młodych pokoleń, wyraził wdzięczność rzymskim władzom administracyjnym za poparcie, jakiego udzielają pewnym formom zaangażowania Kościoła na tym polu, zwłaszcza oratorium. Wyraził nadzieję, że współpraca w dziedzinie edukacji będzie się nadal rozwijać.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim we Włoszech i w Republice San Marino arcybiskupa Giuseppe Bertello. Przez ostatnie 6 lat był on nuncjuszem w Meksyku.
Kilkadziesiąt dodatkowych grobowców znajdzie swoje miejsce na Skałce po rozbudowie krypty zasłużonych. W Krakowie działa fundacja Panteon Narodowy na Skałce pod patronatem ojców Paulinów i Polskiej Akademii Umiejętności. Celem fundacji jest rozbudowa krypty zasłużonych, a także utworzenie multimedialnego muzeum poświęconego spoczywającym tu osobom. Wejście do nowej krypty będzie w tym samym miejscu, z którego wchodzi się dzisiaj na miejsce spoczynku zasłużonych Polaków, tłumaczy przedstawicielce Katolickiej Agencji Informacyjnej prezes fundacji Marek Wasiak.
Wchodząc do Panteonu będzie się wchodziło w tym samym miejscu, w którym się wchodzi. Przechodziło się będzie przez jeden lub dwa poziomy tej rozbudowanej krypty, a potem będzie w ciągu dalszym jakby tego marszu przez to miejsce historyczne będzie to centrum edukacyjne. Tam będzie można się spotkać z poezją, z muzyką tych ludzi, z malarstwem. Tam będzie można wysłuchać lekcji historii lub też jakiegoś wykładu poświęconego teraźniejszości, historii Panteonów w świecie. Wychodząc stamtąd będzie wychodziło się na Wawel.
Pan Wasiak zapewnia, że budowa nowej krypty nie zakłóci historycznej szaty zabytkowego klasztoru ojców Paulinów na Skałce.
Każda inwestycja, która jest w otoczeniu tak historycznego miejsca, no to ona tutaj wzbudza duże emocje i zainteresowanie. Te koncepcje, które są już dzisiaj, gdyby je pod tym kątem oceniać, one nie ingerują tam w otoczenie, one zachowują powagę miejsca, jednocześnie nie burząc tego spokoju architektonicznego.
Pomysłodawcy chcą, by Skałka była miejscem nowoczesnej edukacji historycznej. W muzeum prowadzone mają być lekcje historii dla młodzieży, seminaria, a nawet koncerty. Budowa Panteonu ma potrwać od 8 do 10 lat. Koszt to kilkadziesiąt milionów złotych. Polska Akademia Umiejętności stara się o pieniądze z Unii Europejskiej.
W naszym studiu gościmy księdza Wiesława Kazimieruka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Witamy serdecznie.
Witam też.
Księże rektorze, od jak dawna istnieje seminarium siedleckie? Jakie ma tradycje? Co stara się przekazać swoim alumnom?
Nawiążę tutaj do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Ecclesia in Europa, której papież stwierdza, że w obecnej Europie nie tyle chodzi o doprowadzanie ludzi do chrztu, ile ludzi ochrzczonych do wiary. I mając to na uwadze, idzie nam o to, aby w całym tym procesie formacyjnym, który prowadzi do tego formowania kapłanów, nie chodziło o przygotowanie specjalistów do sprawowania obrzędów, ale tych, którzy to, co sprawują, to, co czynią, całą posługę, jaką wypełniają, czynią w duchu wiary, w tym odniesieniu osobistym do Boga.
Ile kleryków przybywa każdego roku? Jakie potrzeby można dostrzec w tych ludziach? Na ile dostrzega się różnice pokoleń alumnów? Słabości, z którymi muszą walczyć, z czym się muszą zmagać, na co muszą zwrócić szczególną uwagę.
Ja myślę, że da się zauważać spłycenie wiary. Ci ludzie, jeżeli przyszli do seminarium, to przede wszystkim to, co mówią, pragną rozeznać, czy to jest ich droga, na którą ich Pan Bóg powołuje. Tak gdzieś w 80% nie mają jakby klarowności. Biskup w słowie jakby wprowadzający ich w ten nowy rok, to wszystko, co przed nimi, nakreślił jakby taki program, rzekł do nich, poznajcie siebie, ale też dajcie się poznać Kościołowi, aby Kościół mógł wam pomóc rozeznać powołanie. I wrócę do tego, co powiedziałem na początku, że jest problem dojrzałości w wierze. W dużej mierze to, co papież pisał w adhortacji apostolskiej, doszło jakby do zatracenia poczucia tajemnicy, także jeżeli chodzi o celebracje liturgiczne. Nie ma tego odniesienia do wiary, do Boga, tylko jakby dokonywało to się też na płaszczyźnie chociażby obrzędowości, tylko wykonywania pewnych rytów, pewnych obrzędów.
Czyli chodzi o to, żeby wiara nie była czysto zewnętrzna.
Dokładnie.
W jakiej mierze w takim razie seminarium stara się troszczyć o właściwą formację liturgiczną, na ile właśnie ta liturgia ma pogłębić duchowość alumnów?
Biskup w swoim programie posługi pasterskiej w diecezji kładzie mocny akcent na wchodzenie w ducha liturgii i temu pomaga katecheza, którą biskup głosi w każdą niedzielę w katedrze lub w tej parafii, w której przebywa. Ona wprowadza w rozumienie znaków, symboli, obrzędów, a katecheza mistagogiczna, która wprowadza w tajemnicę liturgii sprawowanej celebracji, z dużym akcent kładziemy na katechezę, także na samo przygotowanie celebracji. Dobrze przygotowana liturgia i dobrze sprawowana później pozwala wchodzić w ducha tej liturgii, wprowadza uczestników w relacje z Bogiem. To jest istotne i ważne, by nie zatrzymać się tylko na tym świecie znaków, który jakby podpada pod zmysły, jest widoczny, ale że znak rzeczywiście wprowadza ich w relacje z Bogiem.
W jakiej mierze pomocą w formacji są także katechezy Benedykta XVI, który sam jest doskonałym znawcą liturgii i miłośnikiem liturgii?
Te wszystkie treści papieża są obecne w tym, co głosi biskup. Benedykt XVI kładzie duży akcent na rozumienie liturgii, właściwe przeżywanie liturgii, właściwe kształtowanie liturgii. Więc to wszystko jest w tym nurcie.
I to widzimy, prawda, że katechezy Ojca Świętego, jego wystąpienia są bardzo ściśle powiązane z kalendarzem liturgicznym, z świętymi, których czcimy, prawda?
To papież ukazuje nam, że liturgia jest życiem Kościoła i ona stanowi źródło życia Kościoła, stąd wypływa wszystko i jest też szczytem Kościoła, do niej prowadzi. Wprawdzie nie wyczerpuje całej działalności życia Kościoła, ale stanowi źródło, z którego Kościół czerpie moc, bo prowadzony jest w tajemnicę Boga poprzez celebracje liturgiczne.
W tym spotkaniu z młodymi ludźmi, co jest też takiego uderzającego? Czy oni potrafią też przyjąć ten moment rozmyślania, medytacji, ciszy, która powinna być obecna w liturgii?
Milczenie w liturgii jest ważnym elementem, często zaniedbywanym. Traktuje się ten moment albo jako niepotrzebny, albo nie wiadomo, co z tym zrobić. Chociażby tu zwrócę uwagę na fakt milczenia po homilii czy po Ewangelii, kiedy ta chwila jest po to dana uczestnikom liturgii, aby mogło dokonać się uwewnętrznienie słowa, które Bóg do nich skierował, które usłyszeli. I te momenty milczenia w liturgii także mają swój dynamizm. To nie jest jakaś bezczynność. Widząc całość liturgii, staramy się dostrzegać to, co w dużej mierze nie jest doceniane.
Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi. W jakiej mierze, kształtując alumnów, uczy się ich tego, że nie mają przyciągać do siebie, że nie mają sobą przesłaniać Chrystusa?
Ważny jest tu aspekt i rys eklezjalny w całej formacji seminaryjnej, który wskazuje na to, iż nie zatrzymuje na sobie w pełnieniu tej posługi i misji, jaka jest mi dana, ale wskazuje na Kościół i na posługę czynioną w duchu Kościoła, czyli na ten rys eklezjalny posługiwania kapłańskiego, wiązania ze wspólnotą Kościoła, z Kościołem, a nie ze sobą samym. W jakiś tam sposób człowiek jest obecny, wnosi swoją osobowość, jednak niemniej, by nie przesłaniać sobą samym Chrystusa, być narzędziem, który daje siebie Chrystusowi, i też trwa w tej postawie służby wobec całej wspólnoty Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus, a Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. I jeszcze tutaj od razu chciałbym nawiązać do tego programu duszpasterskiego, jaki jest prowadzony w diecezji, i w ten program wpisuje się także formacja alumnów, przyszłych księży, a mianowicie chodzi o odkrywanie tajemnicy chrztu. Chodzi o formację chrzcielną. Jeżeli człowiek odkryje to, co dokonało się z nim w momencie chrztu, że został wprowadzony w tajemnicę Jezusa Chrystusa, w tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania, to stanowi wyznacznik, nadaje kierunek Jego życiu, daje mu rozumienie tego, kim jest i do czego zostaje powołany, jako już chrześcijanin. I to też wpisuje się w całą tę formację seminaryjną.
Księże rektorze, od stosunkowo niedawna pełni ksiądz swój urząd, swoją posługę. Czego można księdzu życzyć w prowadzeniu młodych do Chrystusa, w przygotowywaniu ich do kapłaństwa?
Na pewno jest potrzebny mi dar rozeznania, dar mądrości płynący od Boga, bym mógł właściwie rozeznawać i pomagać tym ludziom w poznawaniu siebie samych, odkrywaniu powołania, zamysłu Boga względem nich, w dojściu do wiary, także jeżeli gdzieś tam na drodze gdzieś się pogubili i ta wiara rzeczywiście jakby została troszeczkę przyćmiona przez życie takie, a nie inne, bo przychodzą z różnym bagażem, różnym balastem, żebym też ucząc innych to wszystko mógł odnosić do samego siebie i sam tym żył i pełniej wchodził w tajemnicę Jezusa, w którą zostałem wprowadzony z chwilą chrztu świętego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i za przybycie do studia.
Naszym gościem był rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, ksiądz dr Wiesław Kazimieruk.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Koniec wojny, czyli na rozdrożu. Ostatnie dni wojny oznaczały dla ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej przede wszystkim wzmożone działania na rzecz pomocy w kontaktowaniu się rodzin po kilkuletniej zawierusze. Nie ustawały zadania związane z przekazywaniem informacji do Londynu, oraz z zaznajamianiem Watykanu z przebiegiem sytuacji na terenie Polski. W czasie jednej z takich rozmów, 23 kwietnia, z szefem dyplomacji watykańskiej Tardinim, ambasador Rzeczypospolitej poruszył sprawę opłakanego stanu hierarchii polskiej, wielu wakatów w diecezjach i braku kardynałów, tak w Polsce, jak i w innych państwach Europy Środkowej. Niestety, Tardini przyznał, że wobec aktualnej sytuacji Stolica Apostolska czuła się bezradna. Co prawda miała przygotowaną listę kandydatów na biskupów, ale nie miała możliwości dokonania nominacji. Szef dyplomacji watykańskiej bardzo chciał wysłać do Polski wizytatora apostolskiego, aby naocznie przekonać się o sytuacji panującej na miejscu. Ale w ówczesnych uwarunkowaniach uznano, że było to niemożliwe. Jak zwykle ambasada zajmowała się także obsługą różnych wizyt i spotkań, których nie brakowało. 26 kwietnia 1945 roku ambasador Papé towarzyszył generałowi Andersowi, pełniącemu w tym momencie obowiązki naczelnego wodza, na audiencji prywatnej, jakiej udzielił wojskowemu Pius XII. Jak pisał w sprawozdaniu kierownik ambasady przy Stolicy Apostolskiej, przyjęcie nacechowane było ze strony papieża szczególną serdecznością. Ojciec Święty rozpytywał o kampanię włoską, mówił o problemie niemieckim, o niebezpieczeństwie sowieckim, wykazywał duże zainteresowanie obecną sytuacją Polski. Na zakończenie zobowiązał generała Andersa, by odwiedzał go za każdym pobytem w Rzymie i udzielił na jego ręce błogosławieństwa dla armii polskiej. Jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie, pod koniec kwietnia, ambasada przy Watykanie znowu, jak przed wojną, została zaopatrzona w stację nadawczo-odbiorczą, poprzez którą mogła kontaktować się z rządem w Londynie. Ponadto stacja ta obsługiwała także ambasadę przy rządzie włoskim i polski konsulat. Odpowiedzialnym za szyfrowanie został pierwszy sekretarz ambasady Edward Borowski. Ostatecznie, rzec można paradoksalnie, stacja ta ruszyła właściwie po zakończeniu wojny, 9 maja 1945 roku i od strony technicznej była obsługiwana przez żołnierzy drugiego korpusu. Za pomocą już własnej łączności 11 maja ambasador Papé przekazał prezydentowi Raczkiewiczowi depeszę następującej treści. W imieniu własnym i moich kolegów proszę pana prezydenta o przyjęcie zapewnienia, że z równą gorliwością pracować będziemy nad drugą fazą zwycięstwa, jak nad pierwszą. W istocie dla ambasadora Papé i ambasady przy Watykanie otwierał się nowy, w pewnym sensie jeszcze bardziej dramatyczny etap historii, niż to miało miejsce w czasie wojny. Za 2 miesiące miał on reprezentować rząd, który niemal z dnia na dzień przestał być uznawany przez największe mocarstwa światowe, ale nadal miał uznanie Stolicy Apostolskiej. Zanim jednak nastąpiły te kolejne, niezwykle tragiczne wydarzenia, polski ambasador informował rząd w Londynie o przemówieniu Piusa XII na zakończenie II wojny światowej, które papież wygłosił 9 maja. Przemówienie to zawierało wezwanie do odrodzenia duchowego i do odbudowy zniszczeń materialnych spowodowanych wojną. Papież ponownie podkreślił w ogólnych zwrotach zasady, na których to odrodzenie i ta odbudowa powinny się opierać. Sprawiedliwość w stosunkach między ludźmi i narodami, poszanowanie godności ludzkiej, równość praw wszystkich narodów i państw, wielkich i małych, silnych i słabych. W ocenie ambasady papież nie chciał dopuścić, aby zabrakło jego głosu w chwili, gdy przemawiali inni wielcy tego świata. Chociaż mowa była zamknięciem pewnego rozdziału przeszłości, to jednak miała przede wszystkim charakter ostrzeżenia na przyszłość. Według niektórych wypadła nieco blado. Trudno jednak uważać ją za ostateczne wypowiedzenie się Ojca Świętego w tej materii. Za tydzień będziemy mówić o dramatycznych okolicznościach decyzji kardynała Chlonda, prymasa Polski, o jego powrocie do kraju, widzianych z perspektywy ambasady polskiej przy Watykanie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym spotkaniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.